jak działała II Rzeczpospolita.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Na początek chciałem podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Joanna, Wróbel oraz Barbara. Pięknie Wam dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański. Moi drodzy, na początek uczciwie ostrzegam, że ta jakość dźwięku, którą teraz usłyszycie, a której nigdy jeszcze na tym kanale nie było, to jest akurat wyjątek przy pracy, ponieważ nagrywałem w profesjonalnym studio krytyki politycznej, gdzie można mieć ładną jakość dźwięku, natomiast zaraz po tym odcinku wracamy do smutnej normy, kiedy nie jest doskonale. A nagrałem specjalnie dla Was specjalny, niepodległościowy odcinek z specjalnym gościem. Także zapraszam Was na odcinek 144. Kto rządził w II RP?
Dziś porozmawiamy sobie o II Rzeczypospolitej, o tym, jakim krajem ona była, czym się różni od III Rzeczypospolitej, no i przede wszystkim, jakie są paralele pomiędzy jedną a drugą Rzeczpospolitą. Moim gościem jest dzisiaj pan Piotr Majewski, profesor historii z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Stare powiedzenie mówi, że to zwycięzcy piszą historię. No i w wojnie, można powiedzieć, o władzę, o rząd dusz w II Rzeczpospolitej wygrała sanacja, szczególnie po 26 roku. I o ile do 26 roku to wiemy wszyscy, że Rzeczpospolita miała swoje problemy, ale była generalnie mniej lub bardziej krajem demokratycznym, znaczy młodym krajem, w którym się rodziła demokracja. Po 26 roku, po tak zwanym zamachu majowym, de facto przecież obaleniem legalnie wybranego rządu, władzę w pełni przejmuje sanacja. No i teraz chciałbym zacząć od tego, dlaczego dzisiaj my mówimy o zamachu majowym jako o takim niewinnym wydarzeniu, które miało ratować Polskę, a nie zwykłym zamachu stanu.
Ja myślę, że nie ma jednej prostej odpowiedzi na to pytanie. Przyczyn tego stanu rzeczy możemy szukać zarówno w okresie międzywojennym, kiedy udało się rządzącym Piłsudczykom wykreować tak skuteczny kult swojego przywódcy, marszałka Piłsudskiego, że on niejako usprawiedliwiał dokonanie zamachu stanu, krwawego zresztą, no bo przecież on kosztował życie kilkuset żołnierzy, tak? Samych tylko żołnierzy plus ludność cywilna. Więc to byłaby ta jedna sfera przyczyn. Druga byłaby taka, że po roku 45, kiedy rządzili komuniści, kiedy te nowe władze uprawiały własną politykę historyczną, sprzeczną, jak się wydaje, z odczuciami dużej części społeczeństwa, pewnie większości społeczeństwa, ten kult Piłsudskiego i w ogóle II Rzeczpospolitej powrócił w takiej, można powiedzieć, nowej odsłonie, pozbawione już tych cieni, które myślę, że dla większości, czy może nawet dla wszystkich, którzy żyli przed wojną, były czymś oczywistym. I on się stał, w moim przekonaniu, takim substytutem myślenia niepodległościowego, czy może raczej symbolem niż substytutem. To znaczy ludzie myśleli Piłsudski i wyobrażali sobie przez tę postać, pod tą postacią niepodległość, suwerenny kraj i wszystkie te fajne aspekty II Rzeczpospolitej.
Pokonanie bolszewików w 20 roku.
Tak, chociażby pokonanie bolszewików, no ale też takiego prawdziwego męża stanu, który jest zatroskany losem Polski, który próbuje ją jakoś między tymi hitlerowskimi Niemcami a bolszewickim Związkiem Radzieckim uratować. No i w niepamięć poszły oczywiście wszystkie te ciemne strony, zarówno samego marszałka, jak i jego rządów. Powiedziałbym, że to miało swoją kontynuację jeszcze później, po roku 89, kiedy upadł w Polsce komunizm i kiedy ten Piłsudski stał się znowu jeszcze bardziej taką figurą, symbolem, który uosabia w ogóle myślenie niepodległościowe, zwycięstwo nad bolszewikami, jak słusznie pan przypomniał, i w ogóle tę drugą Rzeczpospolitą jako pewien fenomen polityczny, kulturowy, jako punkt odniesienia. To nie jest przypadkiem, że właściwie dzisiaj ten Piłsudski jest symbolem zarówno ludzi, którzy się do myślenia piłsudczykowskiego jakoś tam odnoszą, jak i no, tej polskiej radykalnej prawicy, która przecież, można powiedzieć tak, genetycznie wywodzi się z obozu endeckiego, a więc wrogiego Piłsudskiemu. Ale oni już dzisiaj tych różnic nie zauważają.
Mamy Piłsudskiego, jakiego chcielibyśmy mieć, jako jaki po prostu symbol wykreowany na potrzeby bieżącej polityki i jakiejś ciągłości państwa, która okrakiem stoi nad okresem PRL-u, ale niewiele to ma wspólnego z człowiekiem, jakim był Piłsudski, na przykład. Znaczy, zacznijmy od tego. Piłsudski był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. Piłsudski jeździł na spotkania międzynarodówki komunistycznej. Piłsudski w czasie rewolucji 1905 roku działał, nawet był aresztowany w więzieniu w Łodzi, zdaje się, na Gdańskiej. Poza tym Piłsudski był apostatą. Piłsudski odszedł z kościoła katolickiego tylko dlatego, że nie mógł dotrzymać rozwodu, bo w II Rzeczypospolitej to kościół się zajmował takimi rzeczami. On został luteraninem, ale potem do kościoła katolickiego wrócił. Piłsudski jako człowiek także nie był przesadnie przekonany, że demokracja jest właściwym ustrojem, tak delikatnie bym powiedział. To znaczy, demokracja jest dobra, dopóki głosują na mnie. Jak przestali, bo przecież narodowa demokracja generalnie najczęściej wygrywała wybory, jak one się jeszcze odbywały, do 26 roku. W związku z powyższym Piłsudski stwierdził, że czas zakończyć ten zły okres, w którym nie wygrywa PPS, czy tam ludzie, których on by chciał, żeby wygrywali, i postanowił to wszystko zaorać. I teraz jedną z tez, która jest często powtarzana, jest to, że zamach majowy był konieczny, ponieważ trzeba było wreszcie stworzyć stabilny rząd. No tylko tak się składa, że w 26 roku narodowa demokracja miała duże poparcie i ona tworzyła właśnie stabilny rząd, tylko on jeszcze nie był zaprzysiężony. Zamach majowy nastąpił przed jego zaprzysiężeniem. No i potem mamy okres, w którym sanacja zaczyna demontować instytucje demokratyczne, które zostały przez pierwsze lata zbudowane. Tutaj bym chciał dojść do tego momentu, w którym jak to wyglądało w praktyce. Jak w praktyce wyglądała do 30 roku i po 30 roku, to jest też osobna historia, kontrola zgromadzeń, cenzura prasy, życie codzienne w II Rzeczypospolitej.
Ja myślę, że zanim przejdziemy do tego pytania, czy właściwie do tych pytań, to warto zauważyć, że Piłsudski, jak zresztą chyba żaden człowiek, nie był monolitem w tym sensie, że jego postawy, być może również jego charakter ulegał zmianie. To znaczy ten Piłsudski z rewolucji 1905 roku to był jednak trochę ktoś inny niż Piłsudski z 1930 roku, kiedy wsadzał swoich przeciwników do twierdzy brzeskiej. Ja myślę, że on był bardzo, można powiedzieć, takim pewnym siebie i zdeterminowanym człowiekiem, to znaczy, który wiedział, czego chce. Miał niewątpliwie bardzo wysokie mniemanie o sobie. To zresztą cecha, która charakteryzuje bardzo wielu polityków. Można oczywiście się spierać, na ile było to uzasadnione, ale wydaje mi się, że gdzieś po zabójstwie Gabriela Narutowicza w Piłsudskim zaczęło się coś zmieniać.
To mówimy tutaj dosyć szybko, jest 22 rok.
Tak, on bardzo szybko rozczarował się tym systemem, który systemem parlamentarnym czy systemem politycznym, szerzej mówiąc, II Rzeczpospolitej, który, no, nie ma co tego też ukrywać, został tak skonstruowany, aby uniemożliwić Piłsudskiemu.
No tak, bo to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że narodowa demokracja wybierała wybory. Endecy, Dmowski wiedział, że nie jest w stanie konkurować z Piłsudskim na to, kto będzie prezydentem. W związku z powyższym trzeba było zrobić wszystko, żeby tak napisać konstytucję, żeby prezydent miał możliwie ograniczoną rolę. W związku z powyższym Piłsudski stwierdził, że on takim prezydentem malowanym być po prostu nie chce.
Tak, no ale jeszcze prowadził jakąś, prawda, grę tym parlamentem. No i wtedy, jak wiadomo, Eligiusz Niewiadomski zamordował prezydenta Narutowicza, i dla Piłsudskiego to było szokiem. To znaczy, Piłsudski w ogóle odradzał Narutowiczowi objęcie tego urzędu, ale jednocześnie miał pełną świadomość, że to była kula wymierzona w niego, tak? To znaczy, no Niewiadomski przecież to powiedział, tak, że chciał zabić Piłsudskiego, ale nie mógł, więc zabił Narutowicza. To był moim zdaniem taki moment przełomowy, w którym Piłsudski się zaczął zmieniać. Później paradoksalnie takim drugim momentem był maj 26 roku, początek zamachu, kiedy Piłsudski z jednej strony no oczywiście zdecydował się na krok bezprawny, tak? Znaczy na złamanie konstytucji tym, że nie podporządkował się rozkazom władz państwa i dokonał tej manifestacji wojskowej, ale sądził, że się skończy na manifestacji. To, że żołnierze, przynajmniej część żołnierzy, odmówiła przejścia na jego stronę, że doszło w ogóle do walk, było dla niego wielkim szokiem. Piłsudski właściwie się, można powiedzieć, że się wtedy załamał. No, są wiarygodne relacje, które opisują, że właściwie tego 12 maja on wycofał się i taką reżyserię bieżącą tego zamachu przejęli jego współpracownicy, no, którzy zresztą ryzykowali dużo bardziej niż on, no bo co by się stało, gdyby zamach przegrał? Piłsudski by został, nie wiem, wysłany na jakąś wyspę, tak, Maderę, czy internowany w jakiejś willi, bo nikt by go oczywiście nie ośmielił się przecież skazać. Natomiast
Walerego Sławka już można było.
Tak, tak. No, czy Wieniawę Długoszowskiego, czy bo ja wiem, Orlicz-Dreschera, tak?
Czy właśnie, bo to jest ważny moment. On się załamał tym, że nie wszyscy żołnierze go kochają i nie wszyscy żołnierze są gotowi być posłuszni jemu kontra rządowi.
To jakoś tak, ale wydaje mi się, że też no, on miał. Piłsudski był bardzo inteligentnym człowiekiem przy wielu swoich wadach i niewątpliwie miał świadomość tego, że w momencie, kiedy się poleje krew w takiej chwili, to będzie oznaczało zupełnie nową jakość w polityce wewnętrznej. No, każdy polityk z grubsza to wie, niektórzy do tego dążą, ale Piłsudski, jak się wydaje, nie. To znaczy Piłsudski sądził, że wystarczy sam jego autorytet, który on rzuci właśnie w taki bardzo teatralny, demonstracyjny sposób na szalę, aby powstrzymać jego przeciwników i aby właśnie ta nawa państwowa popłynęła w takim kierunku, w jakim on sobie życzy.
To zdradza jego próżność w tym momencie, albo zbytnie przekonanie o własnej wartości.
Tak, ja myślę, że to przekonanie o własnej wartości to było jedną z takich jego konstytutywnych cech jako polityka, ale to jest w ogóle do pewnego stopnia dla polityka dobra cecha, to znaczy człowiek, który powątpiewa w swoje możliwości i który no, w związku z tym się ciągle waha, rzadko osiąga cele, które sobie stawia, więc w tym sensie no, Piłsudskiemu to niewątpliwie sprzyjało. No ale on koniec końców wyszedł z tego zamachu majowego, można powiedzieć, też poraniony, też no, to było jednak z jego punktu widzenia pyrrusowe zwycięstwo. Zresztą jest charakterystyczne, że Piłsudski przecież nie zdemontował od razu demokracji, prawda? Wprowadził taki system, przynajmniej na początku, nazwijmy to mieszany, prawda? I tutaj przechodzę do pańskich pytań. No, przynajmniej w pierwszych latach jego rządów ten autorytaryzm był stosunkowo miękki, tak? To znaczy działał przecież właściwie do końca II Rzeczpospolitej działał parlament, w którym zasiadała również opozycja.
Tylko że jej było coraz mniej z czasem.
No tak, to się wiązało też ze zmianami ustrojowymi, z wprowadzeniem konstytucji kwietniowej i takiego bardzo, bardzo konserwatywnego modelu ordynacji wyborczej, która działała na korzyść Piłsudczyków, ale przecież przeciwnicy polityczni działali, tak? Działała opozycja, działała prasa opozycyjna, która mogła publikować. Działała też oczywiście cenzura, która zdejmowała niektóre teksty. No i działały takie, można powiedzieć, nieformalne i bardzo mało chwalebne metody paracenzorskie, no jak to, że kiedy prawicowy publicysta źle napisał o Piłsudskim, no to przyszli oficerowie i wybili mu oko, tak? Dla niego no w ogóle było, można powiedzieć, szokiem, ale przecież dla bardzo wielu innych publicystów to było takim, można powiedzieć, efektem mrożącym, prawda?
Otóż to, wystarczy jednego skrzywdzić i reszta będzie pamiętała, że no tutaj, no bo autocenzura jest najskuteczniejszym rodzajem cenzury. To myślę, że Chińczycy już dobrze wiedzą.
Ja myślę, że to jest, jest fakt znany bardzo wielu dyktatorom, zwłaszcza w takich systemach nieoczywistych, no bo taka sytuacja nie miałaby miejsca w III Rzeszy, tak? No w III Rzeszy po prostu, czy w Związku Radzieckim też w latach 30. no nikt by nie napisał niczego krytycznego o Stalinie, czy odpowiednio o Hitlerze, bo po pierwsze no, wiedziałby, że ryzykuje dużo więcej niż oko, po drugie, że w ogóle by do tego nie dopuścił sam system, który...
No szczytem manifestacji mogło być to, co zrobił pewien stoczniowiec z Hamburga, który zamiast hajlować miał ręce pod pachami.
No tak, ale wiemy, że bo sprawdzono historię tego człowieka, że on nie przeżył represji, które na niego spadły. Trafił do obozu koncentracyjnego. Więc tutaj ta różnica była. Natomiast jeśli chodzi o codzienność, to ja bym powiedział tak, znaczy, że ona jakoś przypominała tą codzienność dzisiejszą. To znaczy, że w przestrzeni publicznej dochodziło do różnych protestów. One były oczywiście bez porównania krwawiej tłumione niż w ogóle dzisiaj w cywilizowanym świecie, tak to nazwijmy. No nawet przecież na Białorusi Łukaszenka nie strzela otwarcie do demonstrujących, a tak się działo w II Rzeczpospolitej. To były ofiary, które no niejednokrotnie liczyło się w dziesiątkach. Tak? To było w przypadku represji wobec strajków chłopskich, no nie wiem, pacyfikowania pochodów pierwszomajowych, no po prostu się lała krew. To życie polityczne w ogóle było dużo bardziej brutalne. No a z drugiej strony ludzie żyli swoimi problemami. Społeczeństwo było oczywiście bardzo zróżnicowane pod względem majątkowym, również etnicznym. Te grupy miały swoje różne problemy, ale można powiedzieć, że no jakoś funkcjonowały. Tak? To nie było społeczeństwo totalitarne, tak jak właśnie w tych obu państwach sąsiednich. Państwo, czyli II Rzeczpospolita, stosunkowo niewiele ingerowała w życie zwykłych obywateli. To się troszkę zmieniło w ostatnich latach przed wybuchem wojny, kiedy no właśnie zresztą już też cień zagrożenia ze strony niemieckiej powodował taką, można powiedzieć, mobilizację społeczeństwa. Znaczy Fundusz Obrony Narodowej, no przygotowywano się do wojny. Ale to się cieszyło, jak mi się wydaje, poparciem większości społeczeństwa. Trudno.
Mi się wydaje, że to się cieszyło poparciem dużej części społeczeństwa, to był wynik konsekwentnej propagandy przez wiele lat, głoszenia, że Rzeczpospolita jest mocarstwem średniej wielkości, więc taki oksymoron trochę według mnie. Niemniej jednak, że jest to duży, silny kraj, że my się obronimy, że my w ogóle chcemy mieć kolonie i tak dalej. I ludzie karmieni czymś takim przez kilkanaście lat, no, są w stanie uwierzyć, że no, skoro we wszystkich gazetach i w radiu się mówi, że my jesteśmy silnym krajem, no to dlaczegożby nie? Przecież pokonaliśmy bolszewików w 20 roku.
Ja oczywiście tego nie chcę kwestionować, ale wydaje mi się, że obok tej propagandy, którą uprawiało państwo, no zresztą takiej można powiedzieć niemądrej, tak? No, mówiącej o tym, że nie oddamy ani guzika, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, to już właściwie funkcjonuje jako takie, można powiedzieć, słowa wytrychy. To istniał taki bardzo wyraźny, oddolny ruch poparcia dla władz państwa, to znaczy w ogóle wydaje mi się, że tamci ludzie, nasi przodkowie w latach 20., a pewnie jeszcze bardziej 30., znacznie bardziej, można powiedzieć, doceniali to, że mają swoje państwo, niż my jesteśmy to w stanie sobie wyobrazić. To znaczy odzyskanie niepodległości było jednak dla dużej części społeczeństwa czymś bardzo pozytywnym, chociaż paradoksalnie przecież poziom życia mieszkańców większości obszarów II Rzeczpospolitej pogorszył się w stosunku do czasów przed I wojny światowej. I oni, no tak na biorąc pod uwagę taką kalkulację czysto materialną, to w bardzo wielu przypadkach na tym stracili. Ale myślę, że bardzo wielu Polaków, no bo mówimy tutaj raczej o etnicznych Polakach niż o mniejszościach narodowych.
Których była 1/3 społeczeństwa.
Których była 1/3 społeczeństwa, więc ich optyka mniejszości narodowych, trzeba to podkreślić, była zupełnie inna. Ale dla Polaków niewątpliwie to własne państwo, niepodległość były ogromną wartością i To nie była wyłącznie indoktrynacja piłsudczykowska. Znaczy, to moim zdaniem było bardzo autentyczne przekonanie, które żywili ludzie o bardzo różnych życiorysach i bardzo różnych poglądach politycznych. Paradoksalnie chyba też część komunistów, no tutaj Broniewskiego można wymienić i taką jego, można powiedzieć, takie jego wyznanie wiary w tę drugą Rzeczpospolitą, którą on składa przed wybuchem II wojny światowej. No i wydaje mi się, że to się jakoś zbiegło, tak? Tak? To znaczy, że Piłsudczycy w jakiś sposób zdyskontowali te nastroje, doprowadzając społeczeństwo polskie do, można powiedzieć, takiego apogeum patriotycznego uniesienia, czego efektem była no, niezwykła ofiarność Polaków przed wrześniem 1939 roku i później w czasie wojny obronnej. No tyle, że potem nastąpiła ta straszna katastrofa, której no, Piłsudczycy już... w której Piłsudczycy się nie sprawdzili, tak? Zdecydowanie.
Do tej katastrofy bym chciał przejść później. Natomiast a propos tej propagandy mocarstwowej, jak to było z tym Madagaskarem? Oprócz tego, że wysłany został Fiedler, żeby zwiedzić Madagaskar, zobaczyć, czy się nadaje pod uprawy.
To był taki klasyczny rachunek bez gospodarza przede wszystkim. To znaczy Madagaskar należał do francuskiego imperium kolonialnego i we Francji sądowano takie możliwości, no ale Francuzi nigdy nie dali zgody na to, aby kogokolwiek tam wysiedlać, tak? Znaczy...
Czy to jest równie poważna propozycja, jak to, że Donald Trump chciał kupić Grenlandię od Danii?
Tak, myślę, że to trzeba traktować w podobnych kategoriach. Była to, zresztą trzeba powiedzieć, był to taki sposób myślenia, który charakteryzował nie tylko Polaków, ponieważ marzenie o koloniach nie było wyłącznie polską domeną, na przykład Czesi na początku swojej niepodległości, to znaczy w 18-19 roku z kolei domagali się jako kolonii Togo, nie mając dostępu do morza. Ukuto nawet takie hasło po czesku Togo neni mnogo, czyli tego nie jest dużo, a więc, że mogliby zwycięskie mocarstwa Antanty odpalić z tego niemieckiego imperium kolonialnego Czechosłowacji taki mały skrawek i wszyscy byliby zadowoleni.
Ja bym chciał zauważyć, że nie jest to do końca prawdą, że nie mają dostępu do morza, ponieważ Dunaje można spłynąć do Morza Czarnego, z Morza Czarnego można popłynąć na Morze Śródziemnego, na Atlantyk i tamtędy do Zatoki Gwinejskiej, do Togo. A przy okazji chciałem też zauważyć, że na Słowacji, chociażby w mieście Komarno, tudzież jak to woli Komarom po węgiersku, jest ogromna stocznia pełnomorskich statków. Także technicznie rzecz biorąc byli w stanie korzystać z Togolandu.
Co więcej, Czechosłowacja międzywojenna dysponowała flotyllą rzeczną na Dunaju, kilkoma nawet takimi monitorami, czyli takimi, no nie wiem, okrętami rzecznymi uzbrojonymi w działa, więc teoretycznie rzeczywiście była ta ekspansja kolonialna możliwa. Ale...
Tylko, że monitorem nie da się wpłynąć na pełen ocean, niestety.
Okej, no ale jest jakiś punkt wyjścia. Nie wiem, jak zamierzano rozwiązać technicznie ten problem, od razu dodam, zresztą no, skończyło się na marzeniach, ponieważ mocarstwa tamte nie miały ochoty w ogóle o tym rozmawiać. Z Polską to było troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ Polska, jak wszyscy wiemy, miała dostęp do morza, miała flotę.
Także w Pińsku rzeczną.
Także w Pińsku, to prawda, jakaś analogia do tej czechosłowackiej flotylli dunajskiej, no ale flotę pełnomorską też miała i to myślenie kolonialno-morskie, ono było bardzo silne w II Rzeczpospolitej, co miało takie dwa komponenty. No po pierwsze, rzeczywiście ten taki mocarstwowy pierwiastek, marzenie o tym, że stworzymy własne imperium kolonialne, chociażby małe, to było jakąś też oznaką prestiżu wówczas. Państwa, które miały własne posiadłości kolonialne, no zaliczały się do...
Mocarstw kolonialnych.
Tak, do mocarstw kolonialnych, do tej ligi, prawda, państw w jakiś sposób uprzywilejowanych. Z drugiej strony to było też pomysłem na rozładowanie ogromnego problemu społecznego, czy też demograficznego, jakim było przeludnienie względu. No jak wiemy...
I to jest dokładnie to, do czego chciałem przejść, bo o ile ustaliliśmy już, że mówienie o koloniach było absolutną mrzonką, bo nikt nam nie chciał oddać kolonii, a świat już był rozparcelowany. Poza tym zakładanie kolonii jest niezwykle kosztowne, to zyski przychodzą dopiero długo, długo później, dlatego...
O ile w ogóle.
Tak, dlatego kolonie były tak bezczelnie wykorzystywane, bo to była ogromna inwestycja, żeby tam zbudować forty, wywieźć wojsko, budować infrastrukturę. Natomiast w Rzeczpospolitej, latach 30. już mówię, 70% ludności mieszkała na wsi. 60% ludności utrzymywała się z pracy na roli, a to było w większości coś, co się ładnie po polsku nazywa subsistence farming, czyli produkcja żywności tylko i wyłącznie na własne potrzeby. W II Rzeczypospolitej był ogromny analfabetyzm, w zaborze pruskim praktycznie nieistniejący, a na dalekim Polesiu to było ponad 50%. W skali kraju zdaje się 1/4 mniej więcej analfabetów to było, mniej więcej.
Chyba trochę mniej, jeśli dobrze pamiętam, to było bliżej 10%, ale...
To pewnie już później w latach 30.
Tak, ale to jest i tak ogromna liczba, znaczy, to znaczy, że co dziesiąty obywatel kraju nie umiał czytać ani pisać.
W cywilizowanym kraju, który chce mieć kolonię. Rzeczypospolitej, znowu tutaj jest spora rozpiętość, bo w ciągu 20 lat się gospodarczo i społecznie bardzo dużo wydarzyło, no bo 80% ludności było na wsi w 21 roku, w 31 70. Natomiast generalnie w latach 30. pensja robotnika wynosiła powiedzmy około 100 zł. Rzeczypospolitej, znowu tutaj jest spora rozpiętość, bo w ciągu 20 lat się gospodarczo i społecznie bardzo dużo wydarzyło, no bo 80% ludności było na wsi w 21 roku, w 31 70. Natomiast generalnie w latach 30. pensja robotnika wynosiła powiedzmy około 100 zł. Generała 7 tysięcy zdaje się, oni zarabiali najlepiej.
Nie, 1000. Około 1000. To jednak to...
A jednak.
Tak, to znaczy przynajmniej na podstawie rocznika statystycznego z 38 roku możemy po prostu tabela z zarobkami. Generał brygady podstawowa pensja około 1000 zł, plus dodatki funkcyjne, no mógł mieć 1500.
No to jak jest szokująco mała rozpiętość, bo generałowie zarabiali najlepiej w II Rzeczypospolitej, bo to był jednak kraj po 26 roku zdominowany przez wojsko. Natomiast to jest rozpiętość płacowa rzędu kilkunastokrotnego, znaczy najniższa krajowa w Polsce jest powiedzmy 2000 zł, kilkanaście razy więcej jest 30 tysięcy zł. No dobra, urzędnicy państwowe najwyżej tyle mniej więcej zarabiają, około 20 tysięcy, no ale prezesi wielkich spółek...
Ale to w II Rzeczpospolitej też było, tak. To znaczy, tak, to znaczy no powiedzmy ci właśnie przedsiębiorcy, tacy wielcy przedsiębiorcy, którzy zasiadali w radach nadzorczych, którzy kontrolowali ileś spółek, osiągali dochody właśnie rzędu 10-20 tysięcy. To była zupełnie inna, tak jak dzisiaj, inna liga niż chociażby najlepiej zarabiający urzędnicy państwowi i generałowie. Z drugiej strony, bo ja wiem, profesor uniwersytetu zarabiał też około 1000 zł, ale dobry warszawski lekarz w takiej jakiejś, prawda, specjalizacji przynoszącej dochody, na przykład ginekolog, prawda, mógł zarobić i 10 tysięcy. Także te rozpiętości były nawet w obrębie niektórych zawodów bardzo duże. No a oficerowie, pan powiedział, no nie bez racji, że oni byli elitą i byli też kreowani na elitę społeczną, ale taki porucznik bezpośrednio po szkole to zarabiał nędznie, zarabiał 200-250 zł i miał długi na ogół. To powodowało też frustrację u tych młodszych rangą oficerów. Oni podlegali przeróżnym ograniczeniom, najbardziej proste z nich, ale szokujące dla nas dzisiaj, że aby się ożenić, musieli prosić swojego przełożonego o zgodę. No i jeżeli taki młody oficer był, powiedzmy, pochodził z rodziny ziemiańskiej, był bogaty z domu, no to takie pozwolenie otrzymywał, dlatego że był w stanie utrzymać swoją małżonkę i siebie na odpowiednim poziomie. Ale jeżeli pochodził z warstw niższych, a większość, to jest paradoks, większość Korpusu Oficerskiego II Rzeczpospolitej wywodziła się z warstw niższych, przede wszystkim z chłopstwa, no to jak on nie miał żadnych pieniędzy, to mu oficer na to, znaczy jego przełożony zwyczajnie na to nie zezwalał, no bo on będzie musiał klepać biedę, tak, razem z tą żoną, a to wstyd dla armii. Więc to też była grupa zawodowa pełna wewnętrznych napięć, można powiedzieć. A, no i do tego jeszcze trzeba dodać, że były bardzo, bardzo różne od dzisiejszych, bardzo odmienne od dzisiejszych stosunki cenowe, można tak powiedzieć. No
właśnie do tego dążyłem, bo chleb kosztował, zdaje się, złotówkę czy coś koło tego, nie?
Tak, z pamięci panu nie powiem, ile kosztował chleb. Myślę, że kosztował mniej nawet niż, znaczy jeżeli złotówkę, to pewnie kilogram czy 2 kilogramy tego chleba.
Tak, no takie duże chleby sprzedawano.
Duże, natomiast powiem panu tak, mniej więcej złotówkę płaciło się dziennie służącej. W domach powiedzmy, przeciętnie zamożnych. Przy czym praktycznie każdy średnio zamożny inteligent miał służącą. To na ogół były dziewczyny ze wsi, często z bardzo odległych terenów, dla których z kolei ta złotówka miała zupełnie inną wartość niż dla mieszkańców miasta. No oczywiście złotówka plus wikt i opierunek są prace, które pokazują, no, że te służące mieszkały często w koszmarnych warunkach, niektóre spały, nie wiem, na deskach nad wanną czy w jakichś kątach, ale dla nich to i tak było, można powiedzieć, satysfakcjonujące, bo się wyrywały z kieratu pracy na wsi, który był absolutnie bezwzględny. Tam by nie dostawały nic i musiały pracować non-stop. Ale też jest, znaczy nie da się tak po prostu przełożyć tych ówczesnych realiów cenowych i dochodowych na sytuację dzisiejszą, bo na przykład profesor uniwersytetu, tak jak wspomniałem, zarabiał 1000 zł, ale jeśli dobrze pamiętam, 30 tysięcy kosztowała willa na Żoliborzu. No to teraz to oznacza, że można było, że profesor mógłby kupić sobie taką willę za 30 pensji miesięcznych, czyli powiedzmy za, przyjmijmy, 3 lata swojej pracy. No to dzisiaj jest to z całą pewnością niemożliwe, prawda?
Nawet jeśli znaleźłby coś tańszego za 1,5 miliona, podzielone przez 30 dodawałoby 50 tysięcy miesięcznie, a profesorowie uniwersytetów tyle niestety nie zarabiają.
No więc właśnie, więc pokazuje to, że te realia były trochę bardziej skomplikowane niż dzisiaj i gdybyśmy się przyjrzeli II Rzeczpospolitej bliżej, biorąc pod uwagę różnice regionalne, no nie, pomiędzy Polesiem, o którym pan wspomniał, które było no, po prostu strasznie biedne, tak? I na przykład Górnym Śląskiem, który był najbogatszą dzielnicą II Rzeczpospolitej, to byśmy jeszcze więcej zauważyli takich paradoksów.
To, jak biednym krajem była II Rzeczpospolita, też dobrze obrazuje, jaki był budżet II Rzeczpospolitej. Ja teraz nie pamiętam, czy to był 34 czy 36 rok, ale to było 2 miliardy złotych w skali roku. Jeżeli przyjmiemy, że ówczesny złoty to jest mniej więcej 10 razy więcej niż dzisiejszy złoty, no to dawałoby nam budżet rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych. No nasz budżet ma w tej chwili 450 miliardów złotych. To znaczy budżet II Rzeczpospolitej był, powiedzmy, uproszczeniu mówiąc, 10-krotnie mniejszy niż dzisiejszej Rzeczpospolitej. W związku z powyższym państwo było w stanie zrobić odpowiednio mniej. Dość powiedzieć, że całkiem sporą część tego budżetu pochłaniała armia, która była dosyć duża. Ona pod koniec lat 30. miała ponad 300 tysięcy ludzi, no a w przededniu wojny powołano pod broń ponad 1 000 000. Dosyć dużą część tego budżetu pochłaniało koszty w ogóle administracji i nagle się okazywało, że na świadczenia socjalne dalej nie było po prostu pieniędzy. Emerytury, renty czy jakiekolwiek zasiłki to były raczej rzadkością, prawda?
No tak, ale w ogóle inna była wtedy wizja państwa. To znaczy, gdybyśmy tak sobie porównali inne państwa, no to by się okazało też, że te wydatki miały, czy budżet tych państw, budżety tych państw miały po prostu inną strukturę, dlatego że no tak jak dzisiaj gro wydatków w państwach europejskich przynajmniej, to są no właśnie świadczenia socjalne, opieka zdrowotna, tak, to, i szkolnictwo, tak, no to w II Rzeczpospolitej i w innych krajach europejskich przed wojną wyglądało to trochę inaczej. Druga Rzeczpospolita, czy zupełnie inaczej, Druga Rzeczpospolita miała rzeczywiście ten jakby gigantyczny balast w postaci ogromnej armii, która ze względu na zobowiązania traktatowe, na traktat sojuszniczy z Francją, musiała liczyć 30 dywizji piechoty i 10 brygad kawalerii. To było po prostu zapisane
w liczbach. Dywizja to zdaje się 4 tysiące ludzi.
Dywizja, to tutaj zależy, czy mówimy o dywizji na stopie bojowej, czy na stopie pokojowej. Na stopie bojowej polska dywizja piechoty liczyła we wrześniu 1939 roku kilkanaście tysięcy osób. Powiedzmy etatowo około 17, ale pewnie realnie bliżej 15 tysięcy żołnierzy. Więc no, ta 300-tysięczna armia, o której pan wspomniał, która istniała w czasie pokoju, no to ona, mówiąc tak może trochę nieładnie, ona przejadała mniej więcej 1/3 budżetu państwa. Ona również...
Dziś płacimy na armię 2% budżetu, to jest ważne. I to jest dużo.
Płacimy na armię 2,2% naszego PKB. To jest więcej niż...
PKB?
To jest więcej niż odpowiedni procent budżetu, ale to są w ogóle, to jest inny rząd wielkości, dlatego że w II Rzeczpospolitej wydatki na wojsko, i to już nie mówię o tym okresie, tam nie wiem, 36-39, obejmowały mniej więcej 1/3 budżetu, czyli to jest tak, jakbyśmy dzisiaj wydawali 150 miliardów złotych na obronność, prawda? To mniej więcej tak można by przeliczyć. No ale przez to, że ta armia była tak duża, to ona też się nie mogła zmodernizować. Mimo prób podejmowanych w latach 30., zwłaszcza już po śmierci Piłsudskiego, no brakowało środków, tak? Dlatego, że trzeba było utrzymać stosunkowo dużą ilość garnizonów, jednostek i tak dalej.
A propos tej 1/3 budżetu, to teraz mi dopiero wpadło do głowy, że to są wydatki na armię w Erytrei, która jest dyktaturą wojskową po prostu i tam armia robi wszystko i każdy jest w armii. W momencie najgorętszego zaangażowania Związku Radzieckiego w zimną wojnę, to budżet wojskowy pochłaniał około 18% budżetu Związku Radzieckiego. My tu mówimy o początku lat 80., przełomie 70. Natomiast 1/3 budżetu, no to trudno wyobrażalne dzisiaj.
Tak, no to jest taki model, powiedzmy sprzed I wojny światowej. Przed I wojną światową te mocarstwa typu Prusy, Rosja, Niemcy, przepraszam, Rosja, Francja być może też, one wydawały tak mniej więcej 20-25%.
No tak, ale to były też czasy, kiedy Bismarck stwierdził, że trzeba jakiś tutaj wprowadzić na przykład, nie wiem, zabezpieczenia socjalne jakiekolwiek, bo inaczej socjaliści nam władzę odbiorą. Tak. To się dopiero wtedy pojawia, więc wtedy państwo nie miało za dużo do roboty, a jeszcze kilkaset lat wcześniej jedna wojna mogła potrzebować roczny budżet, więc po prostu jak władca miał pieniądze, wydawał ją na wojsko, po prostu.
No tak, ale też nie mógł wydać tych pieniędzy zbyt dużo, jeśli nie uzyskał zwrotu, tak? To znaczy, bo państwa, no właściwie aż do późnego XVIII wieku nie miały takiego, czy gospodarki nie miały takiego przyrostu, prawda, który by pozwalał akumulować bogactwo i następnie, no tak jak prawda, dzisiaj się rozwijamy, że rośnie nam PKB, prawda, i powiększa się nasz budżet. Właściwie można powiedzieć, że zamożność większości państw aż do właśnie końca XVIII wieku była z grubsza liniowa, chyba że kogoś złupiły, tak? Jak złupiły, no tak, to coś tam zyskiwały.
No tak, no bo wszelkie nadwyżki produkcji żywnościowej były zaraz przejadane, jak przyszła susza, to co kilka lat się musiało zdarzyć.
Dokładnie, i nie było przemysłu, były tam jakieś tylko manufaktury, prawda, trochę zyskiwano na handlu, ale to był bardzo powolny wzrost w skali globalnej. Natomiast w XX wieku te struktury się wydatków się zmieniły. Ja zresztą nie czuję się kompetentny, żeby o tym tutaj mówić, bo nie jestem historykiem gospodarki, ale z całą pewnością w ogóle na tle nawet, znaczy innych państw europejskich, wyłączając może państwa totalitarne, II Rzeczpospolita wydawała dużo na wojsko. I to wynikało oczywiście z tego traktatu formalno-prawnie, no ale po drugie wynikało z dość fatalnego położenia geopolitycznego, które zmuszało Polskę do tego, aby no, mieć armię zdolną, a przynajmniej tak się wydawało Polakom, zdolną stawić czoła potencjalnym najeźdźcom, z czym przez większość dwudziestolecia międzywojennego za większe zagrożenie uważano Związek Radziecki niż Niemcy.
No tak, czyli II Rzeczpospolita kroczyła boso, ale w ostrogach.
Boso, ale w ostrogach. To znaczy ta armia, kiedy się jakby czyta na przykład co pisano w innych krajach, była uważana za dość istotny czynnik militarny. To znaczy jej słabość ujawniła się, można powiedzieć tak, bardzo boleśnie dopiero we wrześniu 1939 roku.
No ale Francja broniła się 2 tygodnie dłużej.
No dokładnie. To znaczy,
nie był gotowy na Blitzkrieg.
To oczywiście trochę wynikało z czego innego, z właśnie nieumiejętności stawienia czoła Niemcom i ich nowej doktrynie wojennej niż z niezamożności. No ale w przypadku Wojska Polskiego można powiedzieć, że to wojsko po prostu nosiło na sobie piętno niezamożności kraju.
Do otoczenia wojny potrzebne są 3 rzeczy. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Trzecia Rzesza wydawała sporą część swojego budżetu na armię. Była też krajem bogatszym, więc mogła sobie kupić więcej zabawek. Tym bardziej, że cały przecież przemysł był nastawiony, szczególnie już pod koniec lat 30. na produkcję wojskową. W II Rzeczpospolitej tak nie było, mimo że wojsko pochłaniało całkiem spory odsetek tegoż budżetu.
No tak, II Rzeczpospolita starała się realizować, jeśli chodzi o, można powiedzieć, przygotowanie do konfrontacji z przeciwnikami, 2 cele, które były w gruncie rzeczy sprzeczne, ale musiała je realizować. Pierwszym tym celem było utrzymywanie dużej armii, o której powiedzieliśmy, która pełniła rolę odstraszającą, no i która też realnie byłaby gotowa bronić niepodległości, jak się to stało we wrześniu 1939 roku. Ale ponieważ Polska była krajem biednym, jeżeli chciała to zmienić, musiała inwestować infrastrukturalnie. I w latach 30. ten plan podjęto, rozwijając przede wszystkim centralny okręg przemysłowy, również dokonując innych inwestycji zbrojeniowych i nie tylko zbrojeniowych, no w ogóle przemysłowych. Tyle tylko, że no, portfel miał tylko, w portfelu było tylko tyle banknotów, ile było, tak, i trzeba je było podzielić. Można sobie wyobrazić, że gdyby Polska zamiast na COP wydała te pieniądze, którymi dysponowała na zakup czołgów i samolotów za granicą, we wrześniu 1939 roku byłaby oczywiście dużo bardziej przygotowana do starcia z III Rzeszą. Tyle, że gdyby...
Chyba, że wojna wybuchłaby w 1950 roku.
A no właśnie, a wtedy byłaby już dużo gorzej przygotowana, więc to jest taki, można powiedzieć, diabelski dylemat wszystkich krajów, które są biedne i nie da się dać prostej odpowiedzi, co było lepsze, tak? Z jednej perspektywy lepsze było to, z tej trochę bardziej długofalowej, lepsze było rozwiązanie przeciwne. Próbowano oczywiście pogodzić, więc trochę pieniędzy wydawano na to, trochę na tamto. W efekcie no, nikt nie był do końca zadowolony, no ale inaczej się nie dało.
To mnie przywodzi do pytania takiego szerszego i trochę bardziej ogólnego, ale czy to oznacza, że druga Rzeczpospolita była skazana na zagładę w tym położeniu, w jakim się znajdowała?
No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ono no, siłą rzeczy ociera się o taką historię kontrfaktyczną, to znaczy konfrontacji z nazistowskimi Niemcami, jak się wydaje, Polska nie miała szans. To wynikało z no, po prostu różnic potencjałów, zarówno gospodarczych, o których trochę już mówiliśmy, jak i z różnic w potencjałach wojskowych, przy czym przez ten potencjał wojskowy rozumiem nie tylko sumę posiadanych czołgów, samolotów, dział, żołnierzy pod bronią, ale również pewne umiejętności zarządzania tym potencjałem. I tutaj no, Niemcy potrafiły zdecydowanie lepiej nie tylko zmobilizować swoją armię, ale również zdecydowanie lepiej nią pokierować. Druga Rzeczpospolita, która była właściwie nie tylko państwem rządzonym przez armię, ale państwem, które posiadała armia, poradziła sobie z tym no, niestety dużo gorzej. To znaczy polscy wyżsi dowódcy, przykro to powiedzieć, no ale w większości się nie sprawdzili. Tak? O ile ci niemieccy generałowie, którzy prowadzili wojnę przeciwko Polsce, w większości byli świetnej klasy specjalistami. Oni się nauczyli tego rzemiosła wojskowego jeszcze w czasie I wojny światowej, jako oczywiście niżsi rangą wtedy oficerowie, dowódcy. O tyle polscy dowódcy, którzy też mieli to doświadczenie pierwszowojenne, ale z różnych przyczyn nie sprostali zadaniu, jakie stanęło przed nim we wrześniu 1939 roku. No, na ich usprawiedliwienie można powiedzieć, że nie oni pierwsi, znaczy oni pierwsi, ale nie ostatni. Tak? To znaczy to samo można by powiedzieć później o Francuzach, jak pan słusznie zauważył, do pewnego stopnia o Brytyjczykach, którzy bardzo długo ponosili przecież z rąk niemieckich porażki, nawet o kadrze dowódczej Armii Czerwonej, która no przecież...
Która nie istniała.
Która nie istniała, a to, co z niej zostało po wielkiej czystce, czyli ten korpus oficerski w czerwcu 1941 roku, no został zdziesiątkowany, to w ogóle mało powiedziane. On w ogóle po kilku latach wojny przestał istnieć. W dużej mierze dzięki błędom, jakie popełnił Związek Radziecki w czasie wojny z Niemcami, w tej pierwszej fazie tej wojny.
Chciałbym teraz nawiązać do tego, co pan powiedział, że państwo rządzone przez armię, ale także armia, która miała swoje państwo, tak, Prusy na przykład. W latach 30. praktycznie na wszystkich ważnych stanowiskach rządowych znajdowali się oficerowie. Tacy legionowi albo po prostu z regularnej armii już z czasów powojennych. Oczywiście no, prezydent nie był byłym żołnierzem, był profesorem, prawda, ale chodzi mi o to, że wszystkie ważne funkcje zajmowali właśnie wojskowi. I teraz jak się przejrzy, no, chociażby pamiętam, jeszcze byłem w szkole, mieliśmy na lekcji historii poświęconej przygotowaniom do wojny przemówienie Józefa Becka, pułkownika zresztą. No i on tam właśnie mówi o tym, że nie znamy pokoju za wszelką cenę i wszystkie tego typu piękne słowa, tylko że on mówiąc to w maju 1939 roku jako minister spraw zagranicznych był absolutnie świadom, że w starciu z III Rzeszą II Rzeczpospolita nie ma szans, bo jest krajem dwukrotnie mniejszym, z mniejszą armią, bardziej zacofaną, no i jeszcze otoczoną z trzech stron przez III Rzeszę. Mimo tego on i no, cała reszta, Śmigurydz i inni przywódcy narodu, przecież Śmigurydz był kreowany na takowego, doskonale wiedzieli, w jakim położeniu się znajdujemy, okłamywali społeczeństwo z drugiej strony. Z trzeciej strony co mogli zrobić? No, mogli mówić, słuchajcie, zginiemy.
Ja bym zaczął od tego, że po pierwsze, kiedy mówimy o tej elicie państwowej II Rzeczpospolitej, no to rzeczywiście nawet przecież potocznie mówi się, że to były rządy pułkowników, tak? I zresztą tak nazywano je już przed wojną, ale to byli tacy dziwni pułkownicy. To znaczy, spójrzmy na marszałka Śmigłego Rydza, który zresztą po prostu nie był pułkownikiem, tak? Już nie był. Kim on był z wykształcenia? Był malarzem akademickim, prawda? Bardzo.
Jak Eligiusz Niewiadomski, nawiasem mówiąc.
Tak, ale to był człowiek z zupełnie innej gliny, znaczy, bo tak. Śmigły Rydz nie był żadnym fanatykiem. Był Piłsudczykiem, był człowiekiem wiernym Piłsudskiemu, aczkolwiek nie bezkrytycznym wobec niego, którego no, można powiedzieć, że splot okoliczności i jego własne ambicje wywindowały na stanowisko, któremu nie sprostał, tak? No mówiąc wprost. Ale bardzo wielu również innych oficerów Piłsudczyków to byli tacy oficerowie trochę z przypadku, to znaczy oni nie byli produktami takiego klasycznego szkolenia wojskowego, które bardzo silnie formatuje również intelektualnie ludzi. To znaczy, no, gdybyśmy porównali tę grupę, powiedzmy, z oficerami niemieckimi z tego samego okresu, to będą jednak zupełnie inne osobowości, bo to byli w gruncie rzeczy, ja bym powiedział tak, że to byli politycy w mundurach, podczas gdy w większości armii no, oficer miał być apolityczny z natury. Czy to było istotne na przykład dla Becka, że on był pułkownikiem? Moim zdaniem nieszczególnie, to znaczy on oczywiście chętnie zakładał mundur, odwoływał się do tych lat w wojsku, ale no był kimś takim, można powiedzieć, jak oficer rezerwy, tak? No to znaczało może w ówczesnych realiach, jak dzisiaj, nie wiem, w Izraelu, że ktoś jest byłym oficerem, tak? Znaczy miał ten epizod za sobą, tak? To były często bardzo ważne powiązania również.
Większość premierów Izraela było w armii. Znaczy w sensie zawodowo, bo w armii to jest każdy żyd.
Prawda? No i pełnili często bardzo ważne funkcje w tej armii, prawda?
Sporo generałów.
W polskich realiach to byli bardzo często oficerowie wywiadu, którzy tworzyli w tej armii jeszcze taką, można powiedzieć, bardzo specyficzną podgrupę. I ja bym powiedział, że oni nie byli, użyję tutaj takiego okropnego określenia, nie byli takimi trepami, jak często sobie...
To nie byli frontowi oficerowie, którzy biegają z karabinem i leżą w okopie.
Nie byli to frontowi oficerowie. Byli to ludzie, którzy na jakimś etapie swojego życia założyli mundur, ale ten mundur nie oznaczał, że oni przyjęli taki integralnie wojskowy sposób myślenia o rzeczywistości. W związku z tym, no, na Becka bym patrzył jak na klasycznego polityka. Na Śmigłego Rydza w gruncie rzeczy chyba też, chociaż oczywiście z racji swojej funkcji no on odpowiadał za siły zbrojne i za ich przygotowanie do wojny. I teraz co oni mieli zrobić? No, znaczy rzeczywiście propaganda sukcesu, którą uprawiali pod koniec lat 30. była nieznośna i chyba szkodliwa. To znaczy oni wpadli później we własną pułapkę, ponieważ mówili, że jesteśmy właśnie silni, zwarci, gotowi, no to społeczeństwo zupełnie nie zostało przygotowane na to, że wróg będzie się posuwał tak szybko w głąb kraju, że...
1 września zbombarduje już Pałac Prezydencki.
Tak, że będą bardzo duże straty, że niemieckie lotnictwo będzie panowało właściwie niepodzielnie w powietrzu od pierwszych dni kampanii. Byli też no, zakładnikami sami tego swojego obrazu Polski niezłomnej, potężnej, silnej militarnie. Na przykład nie przygotowano precyzyjnych planów odwrotu. To jest dla każdego wojskowego plan wojskowy to jest, można powiedzieć, czy plan operacyjny to jest no, taka Biblia, tak? Zgodnie z tym planem on i jego podwładni muszą wykonywać określone ruchy swoich jednostek, aby ostatecznie osiągnąć wyznaczony przez dowódców cel. W Polsce takiego planu nie stworzono, w każdym razie on nigdy nie został doprecyzowany na tyle, aby rzeczywiście każdy z dowódców wiedział, co dokładnie ma w czasie tej wojny obronnej z Niemcami osiągnąć, więc pod tym względem to zostało zawalone w moim przekonaniu. Natomiast czy istniała alternatywa? Znaczy, co można było zrobić? Powiedzieć, że się poddajemy? No, to jak się wydaje, nie wchodziło w grę i to nie tylko ze względu na taką, a nie inną koncepcję w ogóle Piłsudczyków i ich sposób myślenia o świecie. Również społeczeństwo sobie tego nie życzyło. Trzeba było prowadzić jakąś taką dość umiejętną grę ze społeczeństwem i być może trochę inaczej nim pokierować, żeby ono było w stanie, no żeby było przygotowane też na porażkę, tak? Żeby ona nie była takim szokiem. W moim przekonaniu wiele więcej ugrać się nie dało. No można było oczywiście skapitulować, przyjąć niemieckie żądania, ale to miałoby też swoje konsekwencje.
No w 1939 roku to na przykładzie Czechosłowacji, o której poświęcił pan dwie potężne książki, o których później pogadamy przy okazji innej rozmowy. Natomiast można było Hitlerowi oddać korytarz pomorski, tylko wtedy już wiedzieliśmy, że jakby jego żądania się nie zatrzymają w żadnym momencie, bo on za każdym razem chciał coraz więcej. Można było współpracować z III Rzeszą. Były takie postulaty, nawet była książka w całości skonfiskowana w czerwcu 1939 roku.
Wiadomo, no Hitler starał się zrobić wiele, aby Polskę pozyskać jako sojusznika.
No Göring polował przecież w Białowieży.
Tak, no to były takie powiedzmy gesty, ale były też no, realne rozmowy, realne propozycje, tyle że one po pierwsze zawsze stawiały Polskę w roli wasala III Rzeszy i na to się polskie elity słusznie nie chciały w moim przekonaniu zgodzić. Po drugie, nie tylko chodziło o to, że te żądania niemieckie były upokarzające i one by, no można powiedzieć, natychmiast przekuły mit Polski jako mocarstwa. Polska, która przyjęłaby niemieckie żądania, nie byłaby dłużej mocarstwem, ani nawet nie byłaby państwem, suwerennym państwem średniej wielkości, tylko byłaby państwem satelickim III Rzeszy. Gdyby zgodziła się na przykład na tę eksterytorialną autostradę, czy na symboliczne oddanie Niemcom wolnego miasta, Gdańsk. Natomiast miało to swoje również konsekwencje militarne i no, niewątpliwie kierownictwo polityczne II Rzeczpospolitej zdawało sobie z tego sprawę. Znaczy, po pierwsze, eksterytorialna autostrada łącząca Prusy Wschodnie z Pomorzem i taka z Pomorzem Zachodnim i taka linia kolejowa oznaczały, że Niemcy byłyby w stanie przerzucić w ciągu kilkunastu godzin nad polską granicę do Prus Wschodnich, czyli powiedzmy 120 km od Warszawy, niemal dowolne siły i stamtąd szachować polską stolicę.
No na to się zgodziła Armenia całkiem niedawno.
No tak, ale to oznacza utratę jakiejś części suwerenności, tak? To znaczy nie ma co ukrywać, że skończyłoby się tylko i wyłącznie na gestach symbolicznych. To znaczy Hitler nie był na tyle głupi. Hitler żądał realnego podporządkowania się Polski jego polityce i jak przeanalizujemy żądania, które stawiał w rozmowach z polskimi dyplomatami, ambasadorem Lipskim, później ministrem Beckiem, no to jest oczywiste, że chodziło mu o realne wprzęgnięcie Polski w tę machinę bojową III Rzeszy. Hitler, no bo oczywiście powiedzmy Rzesza łudziła Polaków tym, że są inne morza i że Polacy może dostaną po zwycięskiej wojnie ze Związkiem Radzieckim dostęp do Morza Czarnego albo jakąś strefę wpływów, ale
Rumunii obiecywali to samo.
Tak, oczywiście, no, oczywiście, że tak i tam było szereg różnych sprzeczności, ale przecież Hitler nie ruszyłby na wschód, zanim by nie pokonał Francji. On to wielokrotnie w swoich wypowiedziach które dzisiaj znamy, tak warunkował. No i teraz no, to by oznaczało, że to oznaczało właściwie, że musiał mieć pewność, że kiedy uderzy na Francję, Polska nie zaatakuje go od wschodu. Więc musiał uzyskać takie koncesje ze strony polskiej, takie nie tylko zapewnienia, ale realne ustępstwa, które by mu to gwarantowały. Stąd no, opcja współpracy z Niemcami była takim biletem w jedną stronę.
No, alternatywą było zniszczenie tak naprawdę II Rzeczpospolitej i eksterminacja 6 milionów obywateli.
Tak, ale tego nie wiedzieli przywódcy polskiego państwa. No, to znaczy,
tego, że będą obozy koncentracyjne, to się nikt nie spodziewał przecież.
Znaczy obozów koncentracyjnych to może by się...
Czy zagłady raczej.
Tak, no właśnie. Wszyscy wiedzieli, że Hitler jest antysemitą i że Żydzi są prześladowani. To już jest przecież po Nocy Kryształowej.
No ale II Rzeczpospolita wielką miłością do Żydów także nie pałała.
No tak, ale ich nie mordowano jednak, nie. Tak? To znaczy to oni byli jednak traktowani jako obywatele polscy w tym sensie no, II Rzeczpospolita przecież się ich nie wyrzekła. Natomiast no, oczywiście antysemityzm był w II Rzeczpospolitej faktem. Beck czy nie wiem, Mościcki czy Śmigłyryc, no oni przecież nie zakładali po pierwsze, że ta wojna będzie aż tak brutalna, jak zafundowali ją nam później Niemcy. Wojna i okupacja. Co oni mogli mieć w głowach, kiedy myśleli o...
Okopy pierwszej wojny światowej.
Okopy pierwszej wojny. I to po pierwsze jako sposób prowadzenia działań zbrojnych, może z jakimiś, prawda, modyfikacjami, bo już czołgi, bo już samoloty na większą skalę, prawda, więc to... Ale to na pewno nie mieli pojęcia o tym, co nastąpi w sensie tego niemieckiego Blitzkriegu. A po drugie, no, okupacja, no to dla nich była pewnie taka surowa okupacja w wykonaniu niemieckim z czasów I wojny światowej, kiedy tutaj w Warszawie, prawda, rządził gubernator von Besseler, prawda. Niemcy byli surowi, ale jednak no, prowadzili pewną politykę. Myślę, że nikt z tych członków elit politycznych II RP nie umiał sobie wyobrazić tego, jak będzie wyglądała wojna i okupacja.
No, pozycja, w której się znajdujemy, jest bardzo wygodna, bo analiza wsteczna zawsze skuteczna.
No tak, my wiemy o tym dużo więcej, łatwo jest nam teraz tych ludzi osądzać. Oni oczywiście kładli na szali no, tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzkich istnień, ale w ich przekonaniu no, nie było to położeniem na szali, powiedziałbym tak, no to już to mocno, że biologicznej egzystencji narodu, tak? Nie zakładali, że Niemcy będą mogli dążyć do wymordowania wszystkich Polaków.
Znaczy, jeżeli wiemy, że politycznie jakiekolwiek układy z III Rzeszą były trudne do wyobrażenia sobie, no to spójrzmy na to troszeczkę innej strony. Społeczeństwo jest karmione treściami, z których wynika, że Rzeczpospolita jest krajem silnym, potężnym, sobie na pewno poradzi, jak będzie wojna, to na pewno jeszcze pójdziemy, Berlin zdobędziemy. Zresztą komunikaty takie były, że są przecież ataki w stronę Królewca i Berlina. Taktyka obrony II Rzeczpospolitej zakładała no, rozsmarowanie całej armii wzdłuż wszystkich granic, 2000 kilometrów granic z III Rzeszą i Słowacją, bo Słowacy też okupowali, to trzeba pamiętać, Zakopane zdaje się. I atak z trzech stron, podczas gdy Niemcy postawili na no, bardziej stargetowane uderzenia, kiedy kolumny pancerne i kolumny piechoty uderzały w jednym punktowym miejscu i szły daleko naprzód, tak dlatego Armia Poznań tak została troszeczkę zapomniana, bo była po prostu ominięta. Taktyka tego typu była skuteczna tylko i wyłącznie przy założeniu, że Niemcy zaatakują w ten sam sposób, wszyscy się okopią i będą się ostrzeliwać jak w I wojnie światowej, kiedy front w Belgii praktycznie się nie ruszał i północnej Francji przez kilka lat, tylko ginęły setki tysięcy ludzi. Alternatywą było skrócenie tej granicy, powiedzmy na linii Prusy Wschodnie, Warszawa, no tam gdzieś w okolicach Krakowa powiedzmy, wtedy to byłaby wielokrotnie krótsza granica do obrony i można było czekać, aż zachodnie mocarstwa przyjdą nam z pomocą.
Tylko czy pytanie pojawiało się takie, czy one przyjdą nam z pomocą?
No po konferencji monachijskiej było raczej widać, że nie przyjdą.
No właśnie, to znaczy oczywiście kazus polski był inny niż kazus czechosłowacki, choćby dlatego, że te dwa kazusy dzielił 15 marca 1939 roku, kiedy Hitler podeptał ustalenia układu monachijskiego i zajął resztę ziem czeskich, prawda?
Pociął Czechosłowację na kawałek.
Tak, ale pomijając kwestię tego, co zrobił i co to oznaczało dla Polski, w ogóle dla Europy Środkowej, no to w wymiarze takim formalno-prawnym on, mówiąc obrazowo, napluł w twarz premierom Francji i Wielkiej Brytanii, bo pokazał, że cokolwiek z nimi uzgodnił tych kilka miesięcy wcześniej, to nie będzie tego przestrzegał, prawda?
Czymkolwiek pan Chamberlain machał na lotnisku, to może już sobie...
Że to był świstek papieru, tak. Prawda? Nic nie warte. To dla państw zachodnich było szokiem, więc one musiały działać już inaczej w przypadku polskim niż w przypadku czechosłowackim, bo wiedziały, że czegokolwiek teraz chce Hitler, jak mu to damy, to i tak nie wiadomo, czy czegokolwiek dotrzyma. To po pierwsze. Po drugie, czy mimo tego właściwie, Polska nie bardzo mogła sobie pozwolić na wycofanie sił na linię, powiedzmy właśnie Narwi, Wisły, Sanu, czy też, no nie wiem, tak jak pan powiedział, z Krakowem jeszcze, dlatego że istniały dwa niebezpieczeństwa. Po pierwsze, gdyby Niemcy wkroczyli, a wkroczyliby przecież na ziemię Polski od zachodu, a armia polska by się nie broniła, no to jak przekonać wtedy państwa zachodnie, aby one wypowiedziały wojnę Niemcom? No bo przecież Niemcy by te tereny zajęli, wywiesiliby flagi ze swastyką, powiedzmy, nie wiem, w Gdańsku, w Poznaniu, w Katowicach. No a na zachód, do zachodnich opinii publicznych, poszedłby komunikat, że Polska się nie broni.
Polska się wycofała do granic z 18 roku.
Tak, no więc dlaczego Francuzi i Brytyjczycy mają przelewać krew za polski Śląsk, polski Gdańsk, skoro Polacy tego nie robią. To jest, można powiedzieć, taka pierwsza kalkulacja, którą trzeba wziąć pod uwagę, kiedy to analizujemy. Druga kalkulacja jest taka, że wprawdzie Hitler miotał przekleństwa na Polskę, Polaków, jak wiemy, podpisał 23 sierpnia układ ze Stalinem, którego tajny protokół przewidywał rozbiór Polski i Europy Środkowej, ale tego tak do końca nie wiedziano, to znaczy ten treść tego protokołu wyciekła, ale jakie do końca Hitler miał intencje, to było zagadką. Mogło się zdarzyć tak, że gdyby polskie wojsko się wycofało na wschód, Hitler zająłby te tereny, o których mówił, że one są odwiecznie niemieckie, czyli na przykład ziemię zaboru niemieckiego. To wojsko polskie musiałoby, te ziemie wojsko polskie musiałoby ewakuować, żeby się móc skutecznie bronić. I powiedziałby, że on nie jest zainteresowany większymi zdobyczami, że on odtworzył granice II Rzeszy Niemieckiej z 1914 roku i że więcej od Polaków nie żąda. Niech Polacy sobie żyją tam gdzieś na wschodzie dalej i się martwią. No i co wtedy? Druga Rzeczpospolita nie byłaby w stanie odzyskać tych terenów. No więc jakaś forma takiego choćby symbolicznego oporu, który by pokazywał, że te zdobycze niemieckie nie są łatwe, tak? Że Polacy nie oddali ziem, które były częścią ich państwa. To było w moim przekonaniu konieczne.
Znowu dochodzimy do momentu, w którym położenie II Rzeczpospolitej było jak z greckiej tragedii i to musiało się skończyć katastrofą albo tędy, albo przez kolaborację z III Rzeszą, albo w inny sposób.
No tak, bo co to jest grecka tragedia? Grecka tragedia to jest taka sytuacja, w której nie ma żadnego dobrego wyjścia. Każda decyzja, każdy wybór będzie powodował jakieś złe konsekwencje. No i tak jest właśnie z II Rzeczpospolitą w 1939 roku. Pójście z Hitlerem byłoby nieszczęściem, no nie mamy co do tego dzisiaj wątpliwości. Stawienie mu oporu w takim stopniu, w takiej formie, jak to się stało w 1939 roku, spowodowało gigantyczne straty, a oddanie bez walki ziem też byłoby obciążone, no, miałoby swoje konsekwencje, negatywne konsekwencje. Więc rzeczywiście nie było chyba dobrego wyjścia.
A jeszcze popuszczając odrobinę wodze fantazji, co jeśli kilka lat wcześniej, zanim Hitler rozpoczął tą akcję remilitaryzacji kraju, uderzyć prewencyjnie na Berlin w porozumieniu z Francją?
No, ja myślę, że to jest naprawdę historia bardzo kontrfaktyczna, nawet jeżeli takie plany, znaczy potraktować serio, że Piłsudski właśnie myślał poważnie o takim planie i że ten jego pomysł służył czemuś więcej niż tylko naciskowi na Niemcy tak naprawdę, czy stworzeniu takiego wrażenia, że Polska jest gotowa w razie konieczności zdusić narodowy socjalizm w Niemczech, no to nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. To znaczy, po pierwsze, nie ma moim zdaniem jakichkolwiek dowodów na to, aby Francuzi byli gotowi zaangażować się w takie przedsięwzięcie. Francja w latach 30. była rozdarta wewnętrznymi konfliktami pomiędzy lewicą a prawicą. Ta prawica, że właściwie nie tylko prawica, ale na lewicy też były bardzo liczne, można powiedzieć, grupy polityków, bo to nawet nie byli pojedynczy politycy, którzy się sprzeciwiali jakiejkolwiek wojnie. Więc możliwość rozpoczęcia wtedy wojny ofensywnej, prewencyjnej była w moim przekonaniu zerowa. Jeśli chodzi o Polskę, no to oczywiście Polska jako państwo autorytarne była w stanie przeprowadzić taką operację w tym sensie, że no rząd czy też Piłsudski nie pytałby się społeczeństwa o zgodę, ale koszty takich działań przeprowadzonych samodzielnie byłyby no niewyobrażalne. Polska by mogła rozpocząć tego typu awanturę polityczną, no nie wiem, wkroczyć na teren Niemiec, które były wtedy jeszcze relatywnie słabe, no ale przecież nie wygrałaby też samodzielnie wojny z Niemcami. Znaczy, gdyby sprowokowała taki konflikt, sprowokowałaby również gwałtowne wzmożenie zbrojeń, przygotowań wojennych po stronie niemieckiej, no i nawet jeżeli ci Niemcy utraciliby jakąś część terytorium, no to by się z tego, w moim przekonaniu, szybko podnieśli i Polska by tę wojnę, toczoną oczywiście samodzielnie, przegrała. Ale wydaje mi się to zupełnie nieprawdopodobnym scenariuszem.
No i w tym scenariuszu, który się jednak wydarzył, już w pierwszym tygodniu wojny rząd polski ucieka z Warszawy do Brześcia. Potem tydzień później jest już przy rumuńskiej granicy. 16 na 17 września w nocy tę granicę przekracza. I tak oto Rzeczpospolita się nie broni, a ten cały wielki mit zbudowany, że my tutaj silni, zwarci, gotowi, no to mogą sobie panowie politycy już wygłaszać z Rumunii.
No tak, znaczy z tym, że tutaj bym nie powiedział, że Rzeczpospolita się nie broni, bo Rzeczpospolita się...
Wojsko tam jeszcze walczyło, oczywiście, jeszcze dwa tygodnie.
I społeczeństwo, znaczy Polska broniła się, powiedziałbym, bohatersko i spektakularnie. I to jednak zostawiło taki bardzo trwały świat w świadomości innych narodów. To znaczy, no Polacy byli postrzegani i są postrzegani jako ten kraj, którego nie można najechać bezkarnie, bo jednak będzie się bronił, prawda? To znaczy, że osiągnięto pewien sukces wizerunkowy. Oczywiście cena była bardzo wysoka, ale osiągnięto też inny cel. I tutaj ja nie jestem jakimś entuzjastą polityki Józefa Becka, ale będę go bronił i zawsze go bronię w jednym punkcie. Józef Beck osiągnął sukces 3 września 1939 roku, bo wtedy wojnę Niemcom wypowiedziały Francja i Wielka Brytania. To było, można powiedzieć, maksimum tego, czego chcieli, o czym marzyli Czesi rok wcześniej. Państwa zachodnie ich wtedy zostawiły zupełnie na lodzie. Natomiast Polsce udało się to osiągnąć i to w ogólnym rozrachunku było może najważniejsze. To znaczy było jasne, że Hitler nie zdoła osiągnąć swojego celu podstawowego, jakim było zniszczenie Polski w wojnie sam na sam. Znaczy państwa zachodnie, jak wiemy, oczywiście Polsce nie pomogły realnie. Związek Radziecki wystąpił po stronie Hitlera. Państwo polskie zostało zniszczone i rozebrane, ale sprawa polska nie zniknęła z agendy międzynarodowej. Dzięki temu możliwe było później odbudowanie państwa polskiego. No i to zakładał Beck, to znaczy do tego dążył. Pewnie nie mieściło mu się w głowie, że może nastąpić najazd ze wschodu. Sądził, że postępy wojsk niemieckich będą dużo bardziej powolne, ale 3 września rzeczywiście spowodował, że sprawa polska nie była już sprawą między Polską a Berlinem, czy między Polską a Moskwą, tylko stała się sprawą międzynarodową i że o tą sprawę toczy się wojna światowa. No bo właściwie przystąpienie Francji i Wielkiej Brytanii do wojny wraz z ich imperiami, no w przypadku Francji to było imperium kolonialne, w przypadku Wielkiej Brytanii były to również dominia, oznaczało umiędzynarodowienie, właściwie globalizację konfliktu o Polskę tak naprawdę.
No, gdyby Francuzi palili się wcześniej, żeby umierać za Gdańsk. I tutaj możemy zostawić wielokropek. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć. Dziękuję panu pięknie za rozmowę.
I ja dziękuję.
Moim gościem był pan Piotr Majewski, profesor historii z Uniwersytetu Warszawskiego.